Zgodnie z zapowiedzią mamy korespondencję z Tajwanu. Hanna Shen, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Wiem, że jesteście na falach w Warszawie i Krakowie, w związku z tym gratuluję i cieszę się razem z Państwem.
My bardzo się cieszymy. Lewą ręką coś chcę napisać, ale nie napiszę tego na kartce Lechowi Rusteckiemu. Pan minister Jacek Czaputowicz powiedział przed chwilą ważne albo bardzo ważne słowa na temat powrotu do polityki polskiej Donalda Tuska, wskazując na to, że premier Donald Tusk nie jest przedstawicielem Polski, tylko przedstawicielem Niemiec zgłoszonym przez Maltę i właściwie jako taki polityk występuje na arenie politycznej. Ważne słowa, ale dzisiaj w parlamencie polskim Dzień Azji i gdyby pani była zaproszona na Dzień Azji do parlamentu polskiego, to co by pani powiedziała?
Ja wiem, że tematem tej konferencji między innymi ma być bezpieczeństwo i zagrożenia w rejonie Azji, także ja bym bardzo chciała porozmawiać na temat zagrożenia ze strony Chin, bo wydaje mi się, że to jest takie zagrożenie, które no jeszcze nie do końca rozumiemy, a w krajach tutaj w Azji no jest to temat bardzo obecny i na przykład teraz na Tajwanie w trakcie wyborów, gdzie mówi się o wpływach chińskich na próbach wpływu chińskiego na wynik wyboru. No i cały czas mówią to chociażby politycy amerykańscy odwiedzający różne państwa azjatyckie tutaj w regionie.
To zagrożenie na czym polega?
To zagrożenie polega chociażby na nowym jedwabnym szlaku, na inwestycjach, które oferują Chińczycy krajom w Azji, a które rzeczywiście powodują ogromne zadłużenie tych państw i uzależnienie także nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. I to także poszczególne kraje w regionie zaczynają widzieć, na przykład Malezja, nowy premier Malezji w trakcie swojej wizyty w Chinach kilka miesięcy temu doprowadził do tego, że część kontraktów z Chinami została po prostu anulowana, bo wiedział, że kontynuacja tych kontraktów w ramach nowego jedwabnego szlaku oznacza uzależnienie się i gospodarcze, i prawdopodobnie polityczne od Chin. Także to jest także temat nowego jedwabnego szlaku, jest także bardzo gorący w Polsce. Także o tym bym mówiła i on będzie gorący tutaj w Azji, dlatego że Azja w tej chwili żyje wizytą Mike'a Pence'a właśnie w regionie. Mike Pence dzisiaj jest w Japonii, tam spotyka się z premierem Shinzo Abe i mówi także o polityce chińskiej, między innymi o polityce na Morzu Południowochińskim. Mówi się także, mówili na pewno także o Korei Północnej i potrzebie przede wszystkim denuklearyzacji, zanim jakiekolwiek sankcje zostaną zniesione. Następnym punktem wizyty Mike'a Pence'a będzie Singapur i tam będzie szczyt, spotkanie Stany Zjednoczone, a Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej i będzie tam obecny premier chiński, więc wszyscy patrzą, jak będzie wyglądała interakcja pomiędzy tymi dwoma przywódcami, to znaczy wiceprezydentem Mike'em Pence'em i premierem Li Keqiangiem, dlatego że wszyscy pamiętają to sławetne przemówienie Mike'a Pence'a ponad miesiąc temu, 4 października w Instytucie Hudson Instytut amerykańskim konserwatywnym think tanku. To przemówienie zostało określone jako antychińskie. Mike Pence mówił, że Chiny próbowały wpłynąć na, tak jak na Tajwanie teraz próbują wpłynąć na wynik wyborów, to samo robiły w trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mówił o kradzieży własności intelektualnej ze strony Chin, o łamaniu praw człowieka. Także wszyscy będą patrzeć, jak po tym wystąpieniu będzie wyglądało to spotkanie premiera Chin i Mike'a Pence'a, a zaraz po Singapurze Mike Pence uda się do Papuły Nowej Gwinei, gdzie będzie szczyt APEC, czyli Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Tam ma mieć bardzo ważne przemówienie 17 listopada, gdzie ma przedstawić właśnie wizję współpracy Stanów Zjednoczonych z regionem Indo-Pacyfiku. Ma być przedstawiony plan takiej regionalnej pomocy finansowo. To ma dotyczyć kwoty 16 miliardów dolarów i ma być to taka budowa w ramach tego planu przeciwwagi dla chińskich wpływów w regionie Indo-Pacyfiku i nowego jedwabnego szlaku. Także na to tutaj, to jest komentowane, na to się zwraca uwagę i to w dużym stopniu także dotyczy bezpieczeństwa tutaj w regionie Azji.
A Chińczycy pokazali nowy samolot, myśliwiec, który jest niewidzialny specjalny dla radarów. J-20 czy G-20 ma dorównać F-22 i F-35, a eksperci twierdzą, że zbudowano ten myśliwiec z wykradzionej technologii, rozumiem, wykradzionej w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście informacje, dużo się mówi o wizycie ministra, sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych w Chinach i o tym, że nawet minister obrony Chin powiedział, że zbrojny konflikt USA i Chin byłby katastrofą, ale pojawia się słowo zbrojny konflikt, czyli ta sytuacja rzeczywiście pewno jest coraz bardziej napięta.
Tak, w trakcie tego spotkania wydać się, że obie strony starały się to napięcie jednak zmniejszyć, jeżeli chodzi o konflikt wojskowy, ale jest wiele kwestii innych, które pokazały, że to napięcie jest. Jest oczywiście w relacjach gospodarczych i wszyscy czekają na spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Xi Jinpingiem na szczycie G20. Jest ogromna różnica zdań, jeżeli chodzi o Tajwan. A Tajwan, jak przygotowuje się do wyborów za chwilkę, i jest jedno z bardzo ważnych referendów tutaj, referendum dotyczące używania nazwy Tajwan w imprezach sportowych. Pekin się temu ogromnie sprzeciwia, dlatego że, jak powiedział minister obrony Chin, to jest takie preludium do tego, żeby wyspa, jeżeli to referendum przejdzie, będzie wynik pozytywny, takie preludium do tego, żeby wyspa całkowicie ogłosiła niepodległość. Stany Zjednoczone za Donalda Trumpa mają dość przyjazny stosunek do Tajwanu. Relacje się rozwijają. Przedstawiciele administracji Trumpa, którzy tu bardzo często przyjeżdżają na Tajwan, mówią, że chociażby sprawa, kwestia nazwy, jakie Tajwan używa, to jest tylko i wyłącznie kwestia, której powinni wypowiadać się Tajwańczycy. No i poza Tajwanem taką kwestią, która w tych rozmowach właśnie przedstawicieli administracji Trumpa i chińskiej było widać, że jest różnica, to jest to, co dzieje się w tej chwili w Xinjiangu, czyli ogromne represje, jakie dotyczą Ujgurów. Tam stworzono obozy reedukacji, do których mogło nawet trafić 1 000 000 obywateli. Także to także administracja Trumpa bardzo porusza i to nie podoba się Pekinowi.
A jak silne są wpływy kontynentalnych Chin na Tajwanie? Jaka partia reprezentuje te wpływy?
Partią, która je prowadziła i jest taka przychylna wobec Chin, to jest Kuomintang, partia, która przez wiele lat rządziła Tajwanem. W tej chwili rządzi partia, Demokratyczna Partia Postępu. Ale widzimy także wpływy w mediach. Są media, które są w rękach tajwańskich biznesmenów, którzy prowadzą biznesy w Chinach, i ich przekaz tych mediów jest taki właśnie bardzo propekiński. Wiemy także z informacji od między innymi tajwańskiego wywiadu, że w trakcie ostatnich tygodni wykryto kilka przypadków kupowania głosów w trakcie kampanii wyborczej, czy były próby finansowania, gdzie dokładnie prześledzono, że pieniądze przepływały prosto z Pekinu dla kandydatów, którzy są na kampanię kandydatów, którzy są przychylni Pekinowi. Także tych wpływów widzimy. Ja powiem szczerze, nawet na ulicach widać, są takie widać czasem gdzieś czerwone flagi chińskie i hasła komunistyczne głoszone. I o dziwo władze miasta Tajpej jakoś przestały na to reagować. Obecnym burmistrzu miasta Tajpej, który jest ponownie kandyduje i przedstawia się jako kandydat niezależny, także mówi się, że jest przychylny Pekinowi. Także widać te wpływy w różnych sferach, mediach, jak mówię, nawet tak na ulicy, no i także to, co jest w tej chwili najbardziej takie palące i najbardziej niebezpieczne, to wpływy na wynik wyborów na Tajwanie. No i są groźby w tej chwili, jeżeli chodzi o Pekin, właśnie a propos tego referendum dotyczące zmiany nazwy. Pekin, jak wspomniałam, właśnie straszy, że to było takie pierwszy krok do tego pełnego ogłoszenia niepodległości. Zastraszanie jest Tajwańczyków, że jeżeli zdecydują się na to, żeby zmienić nazwę, pod jaką Tajwan będzie występował na przykład w Igrzyskach Olimpijskich, to Pekin doprowadzi do tego, że tajwańscy sportowcy nie będą mogli zupełnie brać udziału w żadnych międzynarodowych imprezach sportowych.
Czyli dzieje się. 17 listopada ważne wystąpienie amerykańskie. Będziemy to śledzić, będziemy rozmawiać z panią Hanną Shen. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu.
Też dziękuję i pozdrawiam.
Jest godzina 8:49. A gościem Poranka Wnet jest profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, człowiek, który na wojsku zna się jak mało kto. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ministrze, obywatelu Rzeczpospolitej, który na pewno przeżywał bardzo to wszystko, co działo się 11 listopada na ulicach Warszawy i innych polskich miast.
No tak, oczywiście, tak. Chyba jak każdy, kto poważnie potraktował fakt, że obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest dla nas, Polaków, bardzo ważne
wydarzenie. Jakie są refleksje po tych obchodach? Co po tym stuleciu pan minister w sercu zachowa?
Znaczy tak, myślę, że zrobiliśmy jako naród, albo może raczej jako wspólnota narodowa, kolejny krok w kierunku tego, aby polskość w Polsce dominowała. Jak wiadomo, to z tym ciągle są problemy. Myślę, że wiele kłopotów, które mamy, jeżeli idzie o nasze relacje wewnętrzne, polega na tym, że są jakby dwie wizje tego, czym ma być Polska w Europie. Wizja, która jest mi bardzo bliska, to jest wizja suwerennego państwa, suwerennej Rzeczypospolitej, która jest w ramach Europy ojczyzn. No i wizja, którą reprezentują ośrodki polityczne związane, jak rozumiem, nie tylko intelektualnie ze środkami rządzącymi obecnie Unią, czyli to, co nazywamy brukselską nieładnie biurokracją, tak, gdzie, jak wiadomo, państwo narodowe uważa się, że jest przeszkodą budowania jedności europejskiej i Europa tym bardziej i tym szybciej będzie szczęśliwa, jeżeli państw narodowych się pozbędzie. A elementem tego jest pozbawianie państw narodowych atrybutów suwerenności.
W tym kontekście profesor i minister spraw zagranicznych pan Jacek Czaputowicz tutaj przed chwilą w studio Radia Wnet powiedział, że Donald Tusk nie ma szans powrotu na polską scenę polityczną, dlatego że trzeba pamiętać, że funkcję, którą pełni z ramienia Niemiec, czyli to Angela Merkel wskazała Donalda Tuska na drugą kadencję. W związku z powyższym, tak jakby przestał być politykiem polskim reprezentującym Polskę. Pan się zgadza z takim twierdzeniem?
To znaczy, ja chciałbym, żeby tak było. Natomiast nie jestem pewien, czy rzeczywiście Tusk i ta opcja, którą reprezentuje, nie ma wystarczającej liczby zwolenników, aby jednak tutaj w tym naszym polskim domu troszkę, no, jeszcze narozrabiać. To jest problem bardzo poważny, to znaczy, to jest problem, mówię, całej Unii. Widać, że Unia nie potrafi rozwiązywać bezkolizyjnie tych problemów, które dotyczą właśnie pozycji państw narodowych, przepraszam, w Unii Europejskiej. Razem tego jest Brexit, prawda, i to całe zamieszanie, które powstało w związku z inwazją uchodźców, nachodźców i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie oczywiście, czy i na ile te wpływy, które są tam bardzo mocne, jeżeli idzie o te struktury unijne, będą się przekładały również na pewne zachowania części Polaków.
To jest pytanie, na które życie da nam odpowiedź, tak, teraz tak, w studiu takiej, tak, odpowiedzi nie udzielimy, natomiast możemy udzielić odpowiedzi na inne pytanie. Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę ustawę, która zmienia system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Czy to, co zostało zmienione, to już jest docelowe? Czy to usprawi?
To nie jest docelowe moim zdaniem. To jest naprawienie, to co się stało, to jest naprawienie najpoważniejszego błędu, jakim był obarczony ten system, który został wprowadzony w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Ten najpoważniejszy błąd to?
To dwóch równorzędnych sobie dowódców na najwyższym szczeblu strategicznym, bo dowódca generalny i dowódca operacyjny. W tamtym systemie oni nie mieli nad sobą przełożonego wojskowego. Tym przełożonym był minister, ale jak wiadomo, minister nie ma uprawnień do tego, by wydawać rozkazy wojsku. A więc było jakby dwóch najwyższych dowódców co jest z punktu widzenia struktury wojskowej dysfunkcjonalne. No i skoro przywrócono pozycję szefa sztabu generalnego jako tego najwyższego dowódcę, a jemu podporządkowano tych dwóch dowódców, no to powiedziałbym, w tym zakresie mamy pewien objaw normalności.
Dowódcą polskich sił zbrojnych jest kto?
Szef sztabu generalnego.
Który generał, to właśnie, bo chyba powinno się znać nazwisko dowódcy Polskich Sił Zbrojnych, generał, szef sztabu generalnego. A wada systemu na czym polega?
No, dlatego wada polega na tym, że zostały wszystkie te poprzednie rozwiązania, poza tą zmianą, jeżeli chodzi o podporządkowanie. Moim zdaniem jest to sytuacja, w której nie zdecydowaliśmy się i nie wiemy do końca, jaki kształt mają być, mają mieć nasze siły zbrojne, tak, bo z jednej strony mamy poniżej dowódcy generalnego i operacyjnego inspektorów rodzajów sił zbrojnych, a obok tego mamy dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, który jest bezpośrednio podporządkowany ministrowi, więc no, powiedziałbym, że ta chaotyczna struktura nadal niestety występuje.
To dlaczego pana zdaniem tak się dzieje? Dlaczego nie uporządkowano całej struktury dowodzenia?
No, to pytanie oczywiście do kierownictwa resortu obrony, bo jak rozumiem, świadomość tego, że to trzeba uporządkować, istnieje mniej więcej od momentu, kiedy dobra zmiana przejęła rządy w Polsce. Szkoda, że tyle czasu to trwa i że no tylko częściowo udało się tutaj te kwestie naprawić, jak wspomniałem, częściowo, ale to nie rozwiązuje problemu, który mamy, jeżeli chodzi o kierowanie, dowodzenie siłami zbrojnymi w skali całego kraju i w skali całości sił zbrojnych.
Szefem sztabu generalnego jest generał broni Rajmund Andrzejczak.
Tak, Andrzejczak. No, przyzwoity bardzo żołnierz. Jakkolwiek... Mówię, no dobrze, że stało się tak, że wreszcie jest ten naczelny dowódca w czasie pokoju, no i ze wskazaniem, że będzie on również tym naczelnym dowódcą w wypadku, gdyby doszło do zagrożenia wojennego.
Teraz trwają wielkie manewry w Polsce. Manewry,
tak, Anakonda.
Anakonda. Po co są takie manewry i czym różnią się od poprzednich?
To znaczy tak, no pierwsze widzimy większą obecność niż przedtem na terenie krajów nadbałtyckich, a więc na terenie Litwy, Łotwy, Estonii. Dalej tego typu ćwiczenia, no to służą zawsze temu samemu. To znaczy chodzi po prostu o to, żeby wojsko przećwiczyło pewne zdolności, pewne możliwości, tak, aby wiedziało, co robić w sytuacji, gdyby nie daj Boże do wojny doszło. A więc no, w tym zakresie ćwiczenia, jak wiadomo, jest takie powiedzenie wojskowe, tak? Im więcej pot na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Więc ten pot tutaj jest przelewany przez żołnierzy w tej chwili NATO. Ale pamiętajmy, że strona rosyjska od długiego czasu bardzo intensywnie ćwiczy swoje siły zbrojne. Tych ćwiczeń jest tam naprawdę bez liku. Wydaje mi się, że porównując to ze zdolnością ćwiczeniową, nazwijmy to tak, krajów natowskich, to tutaj Rosja wyraźnie przeważa. No i to musi budzić niepokój, zwłaszcza te ostatnie ćwiczenia, gdzie podawano różne propagandowe takie wartości, że tam 300 tysięcy żołnierzy i tak dalej, ale to, na co ja zwróciłem uwagę, to czemu służyły te ćwiczenia? Mianowicie Rosja zapowiedziała, mówi o to minister obrony Rosji, że będą ćwiczone przerzuty dużej ilości wojsk na duże odległości. Tak, no to jest oczywiście działanie też bardzo ofensywnym, zakładając, że coś by do tego doszło. Jeżeli na to nałożymy jeszcze, że Rosja rozwija wojska poziomodystantowe, tak, i opracowuje cały czas te zdolności działań, które nazywa się wojną hybrydową. Myślę, że raczej można by to inaczej nazwać, ale no, skoro się przyjęło, to się przyjęło. No to w związku z tym oczywiście w przypadku wojny hybrydowej tego typu jednostki opinio-desantowe mogą odegrać bardzo istotną rolę. No i biorąc pod uwagę, powiedzmy, to, że w Europie ciągle się gotuje, tak, a my Polacy też, powiedziałbym, ciągle jesteśmy dalecy od tego, żeby być między sobą zgodni, to można sobie wyobrazić oczywiście jakieś akcje ofensywne, w których tego typu wojska i tego typu zdolności mogą być wykorzystane. A więc no, tutaj czujnym trzeba być koniecznie.
I jesteśmy czujni. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor, były minister obrony narodowej Romuald Szeremietyew był gościem Poranka Wnet, poranka nadawanego w Warszawie, poranka w Radiu Dwóch Stolic nadawanego w Warszawie, w Krakowie i na www.wnet.fm. Cieszy się pan profesor z tego, że Radio Wnet ma koncesję?
Ogromnie, nawet gratulowałem, to byłem od razu, kiedy otrzymaliście państwo tę koncesję, bo należała się wam dawno, a nawet powiedziałem bardzo dawno. No, a tutaj niestety to trwało, ale na szczęście już jest dobrze.
Panie profesorze, może pan wybrać kolor kubeczka Radia Wnet. Granatowy.
Bardzo piękny.
No, piękny. Z Bolesławca.
No tak, no. Bolesławiec.
Od pana Józefa Ruty. To jest nasz znajomy. Z Nowogrodzca właśnie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Romuald Szeremietyew był gościem Poranka.
Dziękuję.
Na przegląd prasy.
Minęła godzina 9:00 w studio Antoni Opaliński.
Zapłacimy za prąd, tak pisze Tomasz Rożech w gościu niedzielnym. Hurtowa cena prądu jest dzisiaj o ponad 60% wyższa niż rok temu i to nie koniec wzrostów. Dlaczego prąd drożeje? Jakie będą tego konsekwencje? Autor sondy i publicysta gościa niedzielnego pisze w ostatnim numerze tygodnika. To oczywiście ma związek ze tym światowym handlem emisjami dwutlenku węgla. Gazeta Wyborcza głosiła oskarżenia ze strony bankiera Leszka Czarneckiego w stronę szefa KNF-u Chrzanowskiego. Oskarżenia są dosyć poważne. Próba wzięcia łapówki 40 milionów złotych. KNF odpowiada, odczytujemy to jako próbę wywierania wpływu poprzez szantaż, a premier podobno zlecił zbadanie sprawy. To dla porządku o tym informujemy. Co dalej w polskich gazetach? W polskich gazetach coraz bliżej do baz US Army w Polsce, pisze Jędrzej Bielecki na pierwszej stronie Rzeczypospolitej. Na drugiej stronie Rzeczypospolitej komentarz Jerzego Haszczyńskiego. Pardon, ale Macron nas nie obroni. Europejskie wizje Emmanuela Macrona wywołują zachwyt korespondentów od lat nadających z Brukseli, ale nie unijnych urzędników. Powiedział mi w zeszłym roku dyplomata jednego z czołowych zachodnich krajów Unii Europejskiej. Od tej pory prezydent Francji zdążył jeszcze bardziej zniechęcić wiele państw członkowskich. Jedne mówią o tym głośno jak Polska, inne po prostu montują koalicję przeciw jego pomysłom. W czerwcu powstał skupiony wokół Holandii front przeciwników budżetu strefy euro, czyli płacenie na Francję i inne kraje południa. I tutaj, że problemem wizji Macrona, zarówno tych związanych z finansami, jak i tych związanych z polityką zagraniczną, jest przede wszystkim to, że one mają służyć tylko i wyłącznie Francji. Jerzy Haszczyński, a więc publicysta, który nie jest wielkim entuzjastą prezydenta Trumpa, podsumowuje działania Macrona, powołują, że przyszłość NATO i bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej staje się jeszcze bardziej zależna od USA. W Rzeczpospolitej, proszę Państwa, w Rzeczpospolitej jeszcze taka ciekawa uwaga. Niektórzy zauważyli przede wszystkim ćwierć miliona Polaków, którzy przyszło przed Warszawę, a na przykład w Rzeczpospolitej pan Michał Kolanka uważa, że te 250 tysięcy osób jest mniej ważne niż jeden człowiek, mianowicie Donald Tusk, który tak naprawdę ogłosił podobno powrót do polskiej polityki. Cóż, a propos Tuska, to jest wywiad z profesorem Mieczysławem Rybą w naszym dzienniku, który podsumowuje to jego łódzkie przemówienie i mówi, czemu ma służyć narracja Donalda Tuska, jakoby obecna władza przygotowywała Polexit, cynizm Tuska, wywiad z profesorem Mieczysławem Rybą w naszym dzienniku. W Ameryce cały czas trwają powyborcze przymiarki. Portal Breitbart ogłasza, że pani Nancy Pelosi, która jest szykowana na spikera Izby Reprezentantów, może mieć pewne problemy, podobnie jak w poprzedniej kadencji zresztą kandydat republikanów, z zebraniem pełnej większości, dlatego że ten żywioł demokratyczny wcale niekoniecznie musi na panią Nancy Pelosi głosować. Jedni uważają tą prominentną panią polityki Partii Demokratycznej z Kalifornii za osobę związaną z wielkim biznesem, dla innych z kolei jest ona po prostu za mało radykalna, za mało lewicowa. Wracamy teraz do polskich tygodników. W polskim tygodniku jest materiał, o którym już była mowa w zeszłym tygodniu u nas. Wojciech Biedroń pisze o maskaradzie na zlecenie i o tym, jak to ci wafelkowi faszyści mieli być opłaceni przez ludzi związanych z audycją TVN Superwizjer. Jeżeli to jest prawda, to jest to kompromitujące. W tygodniku w sieci jeszcze Nie, tygodnik sieci teraz zostawiamy, jeszcze tygodnik do rzeczy. W tygodniku do rzeczy ksiądz Jacek Stryczek, były szef Szlachetnej Paczki, broni się w rozmowie z Marcinem Makowskim przed zarzutami poważnymi, które postawił mu tygodnik Mobbing. I jeszcze bardzo ważny materiał ekonomiczny. Pan Marek Budzisz, który również u nas komentował sprawy rosyjskie i rosyjsko-amerykańskie, pisze o tym, że niebawem rosyjska firma nawozowa może w znacznej mierze kontrolować europejski rynek żywności. To jest firma Foss Agro, jest już na polskim rynku, uważanym za jeden z najważniejszych w Unii. Przyczółki są więc zajęte. To jest podobne dużo poważniejsza sprawa niż ta jakiś czas temu znana sprawa, jak potentat nawozowy Akron chciał wejść, dokonać wrogiego przejęcia naszych puławskich azotów. Sprawa jest poważna. No i Zürcher Zeitung pisze o dymisji, zapowiedzi Horsta Seehofera, mocnego człowieka bawarskiej CSU, że po porażce wyborczej, jaką jest ten wynik wyborów w Bawarii dla CSU, ustąpi ze swojego stanowiska. Ten mocny człowiek niemieckiej prawicy twierdzi, że nie zamierza ustępować ze stanowiska szefa resortu spraw wewnętrznych, ale czy tak będzie, czy nie będzie, to jeszcze się dowiemy. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ukazał się nowy kurier, numer Kuriera Galicyjskiego, w którym ciekawa rozmowa Wojciecha Jankowskiego z ukraińską historię, która zajmuje się dokumentowaniem zbrodni na jeńcach polskich w 1939 roku. Tyle w Kurierze Galicyjskim. Jedna przedostatnia wiadomość jest z popkultury. Zmarł w Ameryce Stan Lee, twórca komiksów serii Marvela, między innymi człowiek, który wymyślił Spidermana. Ostatnia wiadomość z mediów to będzie sport. Proszę Państwa, przegląd sportowy. Na pierwszej stronie złość snajpera. Robert Lewandowski czeka na gole w kadrze od czerwca. Czy przełamie się w meczach z Czechami i Portugalią? Tymczasem eliminacje do Mistrzostw Europy przyszłoroczne coraz bliżej. I przegląd sportowy krytycznie podsumowuje dotychczasowy dorobek Jerzego Brzęczka. 0 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki, a 34 piłkarzy było już powołanych i na razie nie wygląda to dobrze. To tylko piłka, albo aż piłka.
Antoniego Opalińskiego usłyszą Państwo jutro o godzinie 8 i poprowadzi przegląd prasy. A na zakończenie tego przeglądu prasy, ponieważ z ministrem spraw zagranicznych, panem Jackiem Czaputowiczem, przez chwilę rozmawialiśmy na temat przyszłości politycznej Donalda Tuska, to posłuchajmy fragmentu jego wypowiedzi z 10 listopada z Łodzi.
Józef Piłsudski, kiedy pokonywał bolszewików, a więc kiedy de facto bronił wspólnoty Zachodu, wspólnoty wolności, bo nie tylko naszej niepodległej ojczyzny, przez taką polityczną barbarią, to miał trochę trudniejszą sytuację niż my dzisiaj. Kiedy Lech Wałęsa pokonywał bolszewików w jakimś symbolicznym sensie. Kiedy wydobył z nas to, co właśnie europejskie, wolnościowe, to miał o wiele trudniejszą sytuację niż my dzisiaj. Słuchajcie, jeśli oni mogli pokonać bolszewików, to dlaczego wy nie mielibyście dać radę?
To były słowa Donalda Tuska,
które uzupełnił na Twitterze 12 listopada, mówiąc: kiedy powiedziałem, że Polacy dziś też mogą pokonać współczesnych bolszewików, wszyscy uznali, że to było o PiS. Nawet PiS tak myślał, a to było o bolszewikach, o nikim innym.
Tak właśnie tłumaczą się politycy.